Szanowni Państwo, witamy na naszej antenie profesora Marka Konopczyńskiego, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Witamy
pana. Pedagogium, tak. Witam serdecznie.
Panie profesorze, panie rektorze, czy to, co się wydarzyło w Rakowiskach pod Białą Podlaską, to pana ocenie, z pana doświadczenia również i pracy naukowej, to jest właściwie taki incydent, czy też jest to sygnał o tym, że coś w młodym pokoleniu dzieje się takiego, co wymyka się, zwłaszcza rodzicom, uwadze rodziców?
Można na to popatrzeć jako na pewien incydent, okrutny incydent, ale można też na to popatrzeć szerzej. Otóż z mojej perspektywy pedagoga, przedstawiciela nauk społecznych, to, co się wydarzyło, jest pewnym świadectwem, świadectwem ogromnego osamotnienia, ogromnego poczucia odizolowania konkretnie dwójki młodych ludzi, a jednocześnie może takim symbolem jednak osamotnienia, nierozumienia młodego pokolenia. Sądzę, że czyn, z jakim mieliśmy do czynienia, czyn chyba najbardziej okrutny i niezrozumiały, jaki może wystąpić, czyli pozbawienia życia innych osób.
Własnych rodziców.
Własnych rodziców przez osoby młode, bo osoby 18-letnie, uczniów, jest ogromnym wynaturzeniem z jednej strony, ale jednocześnie jest takim ogromnym chyba wyrazem poczucia beznadziejności. Ja zadaję sobie zawsze w takich sytuacjach pytanie, gdzie przestrzeń społeczna wokoło? Przecież jeżeli człowiek dojrzewa do tak dramatycznego czynu, to muszą występować jakieś sygnały, muszą występować jakieś informacje. Taki człowiek po prostu zaczyna się inaczej zachowywać. I zadaję sobie pytanie, dlaczego nikt nie zauważył? Przede wszystkim nikt z rodziny najbliższej, dalszej, z sąsiadów, koleżanek, kolegów.
Znaczy ci rodzice się wyglądają na to, że walczyli z tym, bo te wszystkie próby odizolowania tej dziewczyny od swojego syna, no one przyniosły ten dramatyczny efekt. Ale no tak. Wydaje się, że rodzina próbowała to zrobić.
No właśnie, tylko pytanie, na ile próby walki są próbami zasadnymi. Proszę pamiętać o tym, że tak jak pan redaktor ładnie powiedział, walczyła, to rzeczywiście my mamy w sobie takie przekonanie, że poprzez zakazy, poprzez nakazy jesteśmy w stanie okiełznać emocje młodych ludzi. To jest nieprawda. Emocje wymykają się tego typu metodom. I powiem w ten sposób, że jedyny sposób na złagodzenie napięć, jedyny sposób na to, żeby w jakimś sensie zmienić losy swoich dzieci, to nie jest walka, zabranianie, nakazywanie, blokowanie, to jest po prostu głębsze porozumienie. Ja myślę, że gdyby ci rodzice mieli głębsze porozumienie, lepsze więzy emocjonalne, gdyby chcieli zrozumieć, chcieli popatrzeć na to, co się działo w tym związku między tymi dwoma 18-latkami, nie z perspektywy swojej, że oto ta dziewczyna ci przeszkadza, ona nie jest dla ciebie, tylko z perspektywy zakochanego młodego człowieka, ich syna, to być może do tej tragedii by nie doszło. To, co jest problemem w dzisiejszych relacjach rodzinnych, to jest to, że administrujemy dziećmi, próbujemy dziećmi administrować. Musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, powinieneś być lepszy, powinnaś być lepsza. Natomiast nie wczuwamy się w ich sytuację. Janusz Korczak, taki wybitny pedagog, który jakby swoim życiem zaświadczył o tym, że dzieci są bardzo ważne, kiedyś powiedział coś takiego, że nam się wydaje, że się zniżamy do poziomu dzieci, pochylamy się nad dziećmi, bo oczywiście mają niższy poziom intelektualny. Ale tak naprawdę to my powinniśmy się nie zniżać do ich poziomu, nie próbować zrozumieć ich myśli, ale przede wszystkim spróbować dotrzeć do ich uczuć, do ich emocji i wspinać się do ich emocji, bo emocje u dzieci, u młodzieży są o wiele większe i o wiele wyższe niż u nas. nasze życie już jest w mniejszym stopniu emocjonalne, jest bardziej racjonalne. Życie młodych ludzi opiera się głównie na emocjach. Rozum pełni mniejszą rolę. I to rodzice powinni rozumieć. Czyli blokowanie miłości do niczego dobrego nie prowadzi. Trzeba głęboko dotrzeć, zrozumieć taki związek, żeby nawiązać dialog i żeby rozmawiać z własnym dzieckiem, bo to wtedy można w jakiś sposób zapobiec rozmaitym tragediom.
Pan mówi rozmawiać, znaczy z jednej strony użył pan takiego sformułowania, że to co się wydarzyło to jest efekt osamotnienia, poczucia beznadziejności. Z drugiej strony ja przypominam sobie swoje młode lata. Ja się z panem zgadzam, że rzeczywiście młody człowiek przede wszystkim jest poddawany całej masie różnego rodzaju emocji. To są rzeczy, które dla niego są czasami trudne do zrozumienia. To jest tak jak nieszczęśliwa miłość, która wydaje się, że będzie wieczna i że zawsze człowiek będzie nieszczęśliwy. Tak. Natomiast
Szczęśliwa miłość, że będzie zawsze
tak samo. Tak. A tymczasem życie przynosi całkiem inne niespodzianki. Ale ja pamiętam swoją właśnie tą chmurną i durną i czasami szaloną młodość. Ale mimo wszystko nikomu do głowy nie przychodziło, żeby zrobić coś złego rodzicom, bliskim. Owszem, człowiek ma czasami, jak człowiek młody, nadwrażliwy, myśli, żeby zrobić coś sobie krzywdę, żeby zaprotestować, żeby zamanifestować sam siebie. Co takiego się dzieje w społeczeństwie, które ma całą masę różnego rodzaju komunikatorów, sposobów komunikacji z jednej strony. Z drugiej strony ja wiem, że a z kolei brakuje tych rodziców w procesie, tak jak pan powiedział, rozmowy od najmłodszych lat, umiejętności rozmowy, porozumienia.
Dialogu.
To jest pewna sprzeczność pewnie zachodzi i jestem ciekaw, jak zapatrujecie się wy, specjaliści od oceniania widzenia społeczeństwa, jak widać tą samotność w świecie niesamowicie poddanym rewolucji informacyjnej. Czyli i kanały, i ilość informacji, która napływa do ludzi. Bo tu mówimy również o tym wpływie tych filmów.
Tak jest. To znaczy, powiem tak, można być samotnym w tłumie, a można być samotnym, będąc gdzieś wyłącznie sam na sam ze sobą, prawda? Mhm. To są różne konteksty. Natomiast to, że mamy natłok informacji, to, że mamy świat multimedialny, to, że młodość przenosi się w świat iluzji internetu, wcale nie oznacza, że młodzież nie czuje się samotna. Ja wręcz powiem inaczej. Kto ucieka się do używek, alkoholu, narkotyków? Człowiek z ogromnym poczuciem osamotnienia. On chce po prostu zakląć tą rzeczywistość wokół siebie, chce zamazać, chce się znieczulić po to, żeby nie czuć się samotnym. Podobnie być może dzieje się z udziałem młodzieży w życiu wirtualnym, w życiu internetowym. Czyli te informacje, które do nas docierają, być może potwierdzają we mnie moje poczucie samotności. Proszę zobaczyć, że ta dziewczyna pisała wiersze. Mało kto zwrócił uwagę na to, że ta osiemnastolatka pisała wiersze. Pobieżna analiza treści tych wierszy wskazuje na to, na właśnie ogromne poczucie osamotnienia. Ta dziewczyna krzyczała w tych wierszach, prowokowała otoczenie, żeby zwrócić na siebie uwagę. U dzieci, młodzieży jest taki syndrom, że jak się czuje odrzucony, to nie łaszę się, nie proszę o przytul mnie, pokochaj mnie, tylko wręcz odwrotnie. Zaczynam reagować agresywnie, ale jest to wołanie o miłość. Obawiam się, że w obu przypadkach, i w przypadku tego chłopca, i w przypadku tej dziewczyny, ich wołanie o miłość, przyjaźń nie zostało należycie odczytane i to wołanie zostało głosem wołującego na puszczy. Proszę zobaczyć taki krótki przebieg kariery. Dziewczyna zmienia szkołę. Uczniowie nie akceptują jej. Dochodzą jeszcze inne elementy manifestacji osamotnienia, chociażby te próby takie erotyczne z koleżanką młodszą. To prasa o tym pisała.
Znaczy, to są dane z prokuratury.
To też świadczy o pewnym profilu, to znaczy poszukiwaniu siebie, a być może zwracaniu takim nielogicznym, ale zwracaniu uwagi na własne życie i na siebie. Jestem. Jakim bym nie był, to jestem. I nie znam oczywiście reakcji świata dorosłego. Wiem tylko tyle, że dziewczyna została przyniesiona, że klasa nie akceptowała jej. to są wystarczające wskaźniki, sygnały, że coś złego się dzieje. Co z tym zrobiono? Pytanie jest, czy ta dziewczyna dostała fachową pomoc? Czy istnieją centra pomocy rodzinie?
No właśnie pytanie brzmi do pana, panie profesorze, bo to są, teraz dochodzimy do tego chyba bardzo istotnego, bo roztrząsanie samej dramatu, samej tragedii, no właściwie no tyle powinno nam dawać, że powinniśmy zadawać sobie pytanie o nasze relacje z naszymi dzieciakami.
Tak jest. Co zrobić, żeby do takich tragedii nie doszło?
Nie doszło.
Pogłębiać więzy, przyjaźnić się z naszymi dziećmi, co nie jest takie proste i czego często nie potrafimy robić.
I święta są oczywiście ogromną okazją na to, żeby tak. próbować to zrobić. No, poza tym zadajmy sobie pytanie, jak wychowujemy dzieci do tego typu sytuacji, zadajmy sobie pytanie, jakie prezenty im dajemy. Teraz już mówię nawet o małych dzieciach.
Tak jest, materializm dominuje, prawda? Dziecko chce rozmowy, dziecko chce ręki matki czy ojca, a dostaje w zamian za to laptop, gadżet, telefon komórkowy. Czy jakiś inny sprzęt.
Zapytam pana tak wprost, pana jako pedagoga, czy kontrolować, czy rodzic ma prawo do kontrolowania tej przestrzeni wirtualnej, w której dziecko się znajduje? Mówię tutaj nawet o kontaktach typu, nie wiem, Facebook, typu gry, które używa, również jeśli chodzi o ingerencję rodzica w takie rzeczy, jak z kim rozmawia, no, przynajmniej żeby było wiadomo, z kim wymienia SMS-y, które się wymienia setkami czy tysiącami.
Ja powiem tak, ja bym nie nazwał tego prawem rodzica, ja bym nazwał to moralnym obowiązkiem troski o dziecko. Rzecz jest w formie, to znaczy ja jestem przeciwnikiem takich działań, że rodzic potajemnie coś sprawdza. Jestem przeciwnikiem zakazywania, bo jeżeli ja zakażę swojemu dziecku kontaktowania się z jakąś osobą na Facebooku, to ono to zrobi w inny sposób. Jeżeli ma taką potrzebę, prawda? Oszuka mnie.
Tak.
Czyli nie zmuszajmy, nie twórzmy świata hipokryzji.
Znaczy ja mogę podać na własnym przykładzie. No, kiedyś zabrałem młodszej córce telefon. Na zasadzie momentalnie znalazł się inny telefon. Ja nawet o tym nie zdawałem. Jak karty z prepaidów są bardzo proste do kupienia, więc to nawet jeśli chodzi o gimnazjówkę. Jeśli ktoś chce próbować, zaprzestałem. Natomiast wprowadziłem zasadę krótką. Słuchajcie, w każdej chwili mogę wam i mam prawo zajrzeć wam do SMS-ów.
To jest taka zasada wzajemnego zaufania. To znaczy, ja jestem zwolennikiem na tyle głębokich relacji między dziećmi a rodzicami i żelaznego przestrzegania zasady wzajemnego zaufania. Jeżeli twierdzisz, że nie robisz nic złego, to wtajemnicz mnie, prawda? To
tak,
możemy
tak,
zrobić
tak.
razem.
Mhm.
Ja jestem przeciwnikiem zakazywania funkcjonowania w komputerze, w internecie, w sferze wirtualnej, bo to zakazywanie niczego nie da, bo jak mu zakażę, zablokuję komputer, to on to zrobi na komórce, prawda, na telefonie komórkowym. Jestem zwolennikiem współpracy z dzieckiem w tym zakresie, to znaczy, że ja z tobą wchodzę, naucz mnie czegoś, prawda, pod pretekstem nawet nauczenia. Chciałbym z tobą zwiedzić ten świat wirtualny, pomóż mi. Żeby dziecko było przewodnikiem moim, a ja w tym momencie już mam większą wiedzę na temat tego, co ono robi. To naprawdę nie jest takie skomplikowane, żeby usiąść z dzieckiem i wspólnie przeżyć przygodę chociażby wirtualną, internetową. Wtedy dziecko się poznaje. Wtedy dziecko nas poznaje. Czyli nie zakazy, ale współpraca, wspólnota. Natomiast czy rodzic ma prawo? Rodzic ma obowiązek dbania o rozwój dziecka, rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny, moralny i każdy inny.
Ale wie pan,
i nikt go z tego obowiązku nie zwalnia.
Poza niektórymi mediami, niektórymi tak zwanymi autorytetami, typu pani profesor Płatek.
To pani profesor Płatek jest karnistą, jest prawnikiem. Ja patrzę z perspektywy pedagogicznej.
Ale wie pan, to ona powiedziała bodajże przedwczoraj wypowiedzi, że ta tragedia to jest efekt braku lekcji etyki w szkołach.
Znaczy nie można w ogóle, ja bym tego wątku nie wiązał ze szkołą. Polska szkoła jaka jest, taka jest, każdy widzi.
Ale czy pan uważa, że jest taka na tyle dziś, nie 25 lat temu, bo mi się wydaje, że 25 lat temu byłaby w stanie wychwycić tą sytuację. Dziś pytanie brzmi, być może wychwyciła, ale czy ma narzędzia? Czy dzisiaj nauczyciel ma narzędzia, wychowawca, szkoła ma narzędzia do tego, żeby tak naprawdę wychowywać, dbać o wychowanie młodego pokolenia?
Szkoła niestety nie jest projektem społecznym, jest projektem dydaktycznym, dość wąskim projektem dydaktycznym, czyli podaje się wiedzę i egzekwuje się wiedzę i to jest spór o szkołę, o istotę edukacji w ogóle, o ideę edukacji. Czy edukacja ma się sprowadzać tylko do tego, że ktoś wychodzący ze szkoły ma wiedzę i zna na pamięć ileś tam dat, ileś definicji, ileś formułek, czy ze szkoły ma wyjść przyzwoity
człowiek
z poszerzoną perspektywą widzenia świata, prawda? I z jakimś kręgosłupem moralnym.
No to jest mój spór z Ministerstwem Edukacji. No to mnie, też. Mnie też.
Ja jestem bliżej tej drugiej, bo ja chciałbym, żeby moje dzieci były przyzwoitymi ludźmi, rozumiejącymi rzeczywistość, a jakimi narzędziami to będzie robione, to jest drugorzędna sprawa. Na pewno nie wyłącznie wkuwaniem na pamięć formułek i definicji. Natomiast ja bym w tym konkretnym przypadku nie wiązał działań szkoły z tą sytuacją, aczkolwiek też na pewno swoje piętno odcisnęła. I dla mnie to jest typowa, trudna sytuacja rodzinna, zarówno w bliskiej rodzinie, jak i dalszej. No, gdzie są krewni? Gdzie są te więzy, które kiedyś istniały? Jeżeli
no wie pan, one są pozrywane, podejrzewam, że to jest kwestia tej emigracji wewnątrz, tej całej mody na to wyjedź tak tu, wyjedź tam.
Tak jest, proszę sobie wyobrazić, jak ja rozrabiałem kiedyś w szkole podstawowej, to nie dość, że miałem spotkanie z rodzicami, to dziadkowie przyszli, krewni przyszli. I ja się tak wstydziłem, ponieważ cała moja liczna rodzina siadła i pokazała, że nie akceptuje tych zachowań, prawda? Ja byłem jakby w kręgu osób, które mi wyraźnie pokazały, nie tak nie wolno robić. W tej chwili, czy ktoś to analizuje, czy ktoś w ogóle zwraca uwagę, to się w przelocie mówi, oj niedobrze, dostałeś znowu, czy dostałeś uwagę w dzienniku, dostaniesz karę, masz zakaz wychodzenia. To są żadne metody.
Wie pan, o dzieciach niestety w naszych polskich rodzinach przestało się rozmawiać. O dziećmi się zazwyczaj tylko i wyłącznie chwalimy do momentu, kiedy problemy z nimi są tak duże, że się już tych problemów nie da ukryć. Ale to jest taki symptom. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Jest taki symptom. Dobrze, nasze dzieci są idealne, fantastyczne i tak dalej, i tak dalej. I wmawiamy to sobie i całej najbliższej rodzinie. Nie mówiąc o tym, że mamy problem, że słuchajcie, pomóżcie nam, bo mamy z kimś tam problem. Ja to zauważam naprawdę na całych dziesiątkach przykładów, nie tylko ze własnej rodziny, ale znajomych.
To ma, absolutnie ma pan rację, żyjemy w czasach fast foodów i fast foodowego życia, szybkiego życia. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jedna z głównych przyczyn i osamotnienia dzieci, i bezradności rodziców. Jesteśmy ukierunkowani na sukces. Ten sukces ma przyjść szybko. Ten sukces ma być wymierny. Ten sukces, z tego sukcesu mam być dumnym. Ja jako rodzic, czyli jeżeli moje dziecko nie spełnia określonych wskaźników sukcesu, określonych kryteriów, to ja nie mam kim się chwalić, prawda? To jest taki przeciętniak. Musi mieć sukces. Dzieci nie dźwigają tego sukcesu.
I stąd to poczucie beznadziei, o których pan mówił?
I przypuszczam, że w obu tym przypadkach, i tego chłopaka, i tej dziewczyny, mieliśmy problem z niedźwiganiem sukcesu i ucieczką w świat miłości. No przecież miłość sama w sobie, ci nastolatkowie się kochali. Miłość sama w sobie jest wielkim dobrem, prawda? I proszę zobaczyć, jaka energia w tej miłości może być destrukcyjna, jeżeli otoczenie społeczne tej miłości nie akceptuje. W historii mieliśmy wiele zabójstw z powodu miłości, wiele samobójstw z powodu miłości, prawda? Na ogół targali się na własne życie kochankowie, którzy mieli niespełnioną miłość.
No tak, tylko oni się targali na siebie, czyli to była autoagresja, tak. A teraz to wychodzi na zewnątrz.
No, ale tak, to jest inna formuła, ale ile było wojen, no, i też zabójstw związanych z niemożnością, prawda, realizacji tej miłości.
Jako historyk potwierdzam, że rzeczywiście, jak zaczynamy kopać, to większość wojen zaczynała się niestety od tego.
Od tego, dokładnie, więc jakby ten świat na tym zbudowany jest. I myślę, że podstawowym błędem tych świętej pamięci rodziców, niestety, nieszczęśników, było to, że tak jednoznacznie, bez nawiązania dialogu, bez próby zaprzyjaźnienia się, zrozumienia własnego dziecka, odrzucili obiekt miłości. Myślę, że to powinno być wskazówką, tu się już nie da tego naprawić, ale to powinno być wskazówką dla wszystkich rodziców, że jeżeli nawet twierdzi, że twoje dziecko się nieszczęśliwie kocha i ten partner czy partnerka jest niegodna twojego dziecka, to nie wolno doprowadzać do sytuacji ekstremalnych, czyli zakazów kontaktów. Spróbuj własne dziecko zrozumieć. Spróbuj poznać tą drugą osobę. Spróbuj się z nimi zaprzyjaźnić. Bo z tej przyjaźni może powstać pewien projekt, jakby w kooperacji, współpracy, a na pewno z przyjaźni nie powstanie zbrodnia. Zbrodnia powstaje z niechęci, nienawiści, agresji i determinacji. Kiedy człowiek atakuje? Kiedy nie widzi innego rozwiązania? Kiedy likwidacja przeszkody pozostaje tylko w sensie fizycznym, ponieważ wszystkie inne zawiodły. Nie można doprowadzać młodych ludzi do sytuacji jednoznacznych, sytuacji blokowania czegokolwiek. Mówimy o poważnych sprawach, nie mówimy o drobiazgach, prawda? Tam zakaz pójścia do kina czy gdzieś tam, bo to się dzieje nieustannie. Ale jeżeli już mamy emocje, miłość, to nie igrajmy z tą miłością. To jest jak bomba z opóźnionym zapłonem.
Dobrze, ostatnia kwestia. Rozmowa z panem jest fascynująca i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mogli sobie sporo rzeczy z niej wziąć dla siebie i przede wszystkim przemyśleć, a także przegadać w czasie świąt. Ale ja chciałbym zapytać, bo pan też wspomniał o ten system opieki czy też pomocy psychologicznej. W Polsce, tak na dobrą sprawę, tak jak żeśmy się zgodzili, że obaj mamy ten sam pogląd, że szkoła powinna jednak mimo wszystko posiadać pewien model wychowawczy wszczepionych, do którego się dąży, że człowiek w wieku lat 18 nie tylko coś umie, ale również jest kimś.
Jest kimś.
To jest
tak
mój spór niestety z kolejnymi ministrami edukacji narodowej, niestety jałowy, ale tylko ja jestem dziennikarzem.
Ale to nie tylko pana, szkoła próbuje, wie pan. Jest w Ministerstwie Edukacji pan minister Tadeusz Sławecki.
No, z nim mam toczę te rozmowy.
Współpracować. Ja myślę, że to jest taka też szansa, bo pan minister Sławecki, odpowiadający za pewne sfery pracy szkoły, doskonale to widzi. Natomiast tak. Rzecz jest w czymś poważniejszym, w pewnej filozofii edukacji, a ta filozofia edukacji jest wkomponowana w taką niestety neoliberalną filozofię ustrojową przemian, 25-letnich przemian Polski. I tu chyba jest zasadniczy problem. Tracimy z pola widzenia człowieka, widzimy procedury, widzimy rozwiązania prawne, natomiast przestajemy widzieć człowieka.
A jeszcze zapytam o tą ostatnią rzecz, czyli o te placówki.
Tak.
On mi kiedyś był, ale tak praktycznie został w tej chwili zdemolowany poprzez przesunięcie tego pod kompetencje samorządów, które są kompletnie do tego ani przygotowane, ani też nie zainteresowane.
Ma pan rację i stąd być może takie dramaty. Dzisiaj też komentowałem w jednym z mediów sytuację zabicia urzędników Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj na Mazowszu. I rzeczywiście zbudowaliśmy pewien system, który znowu jest oparty na procedurach, jest oparty na kolejkach, jest oparty na załatwianiu sprawy, zarządzaniu sprawą i człowiekiem, a nie na realnej pomocy człowiekowi. I myślę, że w przypadku młodych ludzi jest tak samo. Mam problem, gdzie ja się udam. Oczywiście mogę udać się do pedagoga czy psychologa szkolnego, jeśli jest psycholog szkolny lub jeśli jest pedagog szkolny i to jest świetne rozwiązanie. Natomiast ten pedagog szkolny ma w pewnym sensie ograniczone pole działania. A ponadto, czy ja jako uczeń będę chciał się zdemaskować przed swoim nauczycielem, pedagog szkolny jest członkiem rady pedagogicznej.
I tak przyjdzie wcześniej czy później do wychowawcy.
Tak jest. Więc czy moją intencją jest zdemaskowanie swoich uczuć, nie wiem, swoich podejrzeń, swoich obsesji? Raczej nie. to jeżeli nie pójdę do szkoły, bo ja rozumiem ten mechanizm, nie wiem, czy to pedagog szkolny w lżejszych sytuacjach może zafunkcjonować, prawda? Natomiast poważniejszych już nie bardzo, bo dzieci się nie chcą demaskować, przybierają maski. I teraz to gdzie ja pójdę? Do poradni muszę mieć skierowanie, prawda?
Tak.
Ktoś musi mnie skierować, procedura. A jak już będę skierowany, to będę czekał parę miesięcy, żeby być przyjętym. No więc pozostają mi jakieś działania związane z samorządami, czyli na przykład Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Pytanie jest, czy ja się tam dostanę. Czy młody człowiek ma na tyle determinacji,
lat.
Tak,
żeby pójść do tego centrum. I będzie podmiotem urzędu? Ja sobie tego nie wyobrażam.
Ja też sobie tego nie wyobrażam. Więc jest pytanie, gdzie jest realna pomoc. W różnych państwach to różnie się rozwiązuje, ale najczęściej to się tak rozwiązuje, że ta pomoc jest tak najbliżej. Że są, tutaj jest kwestia trzeciego sektora, tu jest kwestia mediów. Dlaczego media nie podają sensacje, dlaczego media żyją sensacjami, a nie żyją ważnymi informacjami w stylu masz problem, zadzwoń po taki telefon, prawda?
Zwłaszcza to pytanie do mediów publicznych, które powinny się tym, jak gdyby z zasady i z urzędu.
W ramach misji,
tak.
Oczywiście. I młody człowiek powinien funkcjonować przekonaniem, że jak cokolwiek się dzieje, to on ma wsparcie. Jak nie znajduje wsparcia wśród najbliższych, to powinien wiedzieć, gdzie tego wsparcia szukać i tutaj uważam, że jest tym duży problem. Nie winię szkoły. Ja dostrzegam pozytywną rolę przemian edukacyjnych. Dostrzegam dobrą wolę, natomiast jakby samej roli, samej istoty sprawy, to się nie do końca sprawdza, ponieważ tak jak mówiliśmy o tym pedagogu czy psychologu, jeżeli mój problem jest związany ze szkołą, to ja nie mogę pójść i wysypać się w tej samej szkole. Powiedzieć, proszę pana, mój wychowawca mnie nie lubi, uważam, że postępuje nieetycznie czy niesprawiedliwie. Ja to mam powiedzieć, żeby następnego dnia wychowawca już o tym wiedział. Więc muszę mieć gdzieś na zewnątrz, ale nie wiem gdzie, nie trafiam.
Czyli właściwie zostaje tak, na dobrą sprawę robiąc ten przegląd, szeroki przegląd możliwości czy też miejsc. Ja miałem to szczęście i myślę, że 90% chyba, mam nadzieję, tych, którzy trafiają, którzy są w wspólnocie kościoła, trafiać po prostu na jakiś autorytet. Zazwyczaj jest to ksiądz, bądź też moderator jakimś w ruchu oazowym, czy ktoś w tym stylu.
No właśnie, to jest przestrzeń totalnie niewykorzystana. Z jednej strony oficjalnie niedoceniana.
No i nieoficjalnie też deprecjonowana przez media.
W jakimś zakresie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta przestrzeń powinna też pewno nieco większą aktywność wykazywać w stylu wychodzenia do ludzi. Mhm. Nie oczekiwania, tylko wychodzenia do ludzi. Przecież można, istnieją poradnie, prawda? Istnieją różne świetlice. Ja wiem, jak znakomicie funkcjonują takie świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe przy różnych organizacjach typu Caritas, prawda?
Przy parafiach
również. No, ale to już jest krok dalej, prawda? Bo trzeba na świetlicę zapisać. Ja nie wiem, czy nie warto było pomyśleć o takim systemie doradców, którzy byliby aktywniejsi, którzy byliby w kontakcie, takich doradców psychologów, którzy byliby w kontakcie z rodziną, z rodzicami, ale również ze szkołą. Mhm. I może przedstawialiby takie oferty współpracy z młodymi ludźmi.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Wierzę, że ta nasza rozmowa, przynajmniej dla tych słuchaczy, którzy będą mieli okazję wysłuchać, da całą masę przede wszystkim pytań, bo nie dajemy tutaj gotowych odpowiedzi.
Tak?
Jakkolwiek oczywiście znalazło się tutaj szereg wniosków, z którymi zwrócimy się także do naszych polityków, czyli również naszych reprezentantów, o to z pytaniem, co w tej kwestii robią, bo myślę, że to są kwestie fundamentalne. Marek Konopczyński, pan profesor Marek Konopczyński, rektor
Pedagogium.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Wszystkiego
Dziękuję
dobrego
bardzo.
Na święta. Błogosławionych świąt panu życzę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla całej redakcji i wszystkich słuchaczy.